godzina 8:57, poranek wnet, Warszawa i Kraków. Posłanka z Krakowa, która w Warszawie mimo bolącego gardła przyszła do poranka wnet. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani poseł Agnieszka Ścigaj, klub Kukiz 15. Jak pani się czuje?
No, fizycznie mogłoby być lepiej, ale psychicznie dobrze.
Pani koledzy z ław poselskich, z Platformy Obywatelskiej ogłosili, że nie będą już chodzić do programów telewizji polskiej, bo telewizja polska sieje mowę nienawiści i inne straszne rzeczy. Czy pani podziela ten krytyczny pogląd i czy pani też będzie bojkotować?
Czy jeśli chodzi o krytyczny pogląd na telewizję polską, to mam dużo uwagi. Jakby też mój klub złożył wniosek o odwołanie pana prezesa Kurskiego z uwagi na to, że rzeczywiście często przekazy podprogowe i inne materiały są bardzo stronnicze. Natomiast ja i myślę, że moi koledzy nie zamierzamy bojkotować żadnych programów, żadnej stacji telewizyjnej, ponieważ wychodzimy z założenia, że my, korzystając z państwa, z dziennikarzy, z mediów, nie mówimy ani do dziennikarzy, ani do mediów, tylko do swoich wyborców, do ludzi. Staramy się mówić o tym, jakie my mamy propozycje dla swoich wyborców. Nie mamy swojej żadnej prywatnej telewizji. Platforma Obywatelska może mieć możliwości inne, ponieważ bierze subwencję partyjną, więc ma i ma przychylne media inne, tak? Więc ona może korzystać z tych kanałów komunikacji ze swoimi wyborcami. My natomiast wychodzimy z założenia, że to jest nasz kontakt z wyborcami, jesteśmy im to winni, jesteśmy zobowiązani mówić o swojej pracy, o swoich planach i poglądach na różne sprawy, które w kraju się dzieją, niezależnie od tego, czy nam się podoba sposób prowadzenia programów, czy lubimy dziennikarza. To jest jakby rzecz drugoplanowa i tutaj nie zamierzamy się, obrażając na to, na konkretnego dziennikarza, czy na jakiś sposób prowadzenia programu, jakby nie szanować swoich wyborców, dla których jesteśmy właściwie i oni są dla nas najważniejsi.
A jakie złe rzeczy robi prezes Telewizji Polskiej, że aż posłowie chcą go odwoływać?
Znaczy, myśmy to sformułowali we wniosku. Bardzo wiele takich uwag mamy co do sposobu prowadzenia, szczególnie do przekazów podprogowych, do tego, jakie są komunikaty, jak są konstruowane programy. Bardzo często też mamy uwagi do tego, to wielokrotnie podkreślaliśmy, do tego, że akurat w stosunku do naszego ugrupowania bardzo jakby niesprawiedliwie jesteśmy traktowani, jeśli chodzi o czas antenowy. W statystykach to widać, to nie są żadne wymyślone rzeczy. Jeśli chodzi o telewizje regionalne, jeśli chodzi, to praktycznie naszych posłów, naszych przedstawicieli w telewizjach regionalnych nie ma. I to nie są jakieś tam marginalne sprawy, tylko po prostu nas nie ma. Nie jesteśmy zapraszani, nie możemy przedstawić własnego punktu widzenia. Jeśli chodzi o czas antenowy, który właściwie jako telewizja publiczna powinna zapewniać pluralizm, czyli wszystkie ugrupowania mają prawo przedstawiać swój punkt widzenia, no jesteśmy zdecydowanie dalej niż ugrupowania, które, czy na przykład PSL, tak, czy inne ugrupowania, które, jeśli chodzi o czas i występowanie naszych posłów, więc mamy sporo takich uwag, które rzeczywiście naszym zdaniem są złe. Bardzo często zwracaliśmy się do różnych słup o badanie i przejrzystość, transparentność wydatków publicznych w telewizji publicznej. Nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi na nasze zapytania, więc tych uwag się trochę zebrało i wielokrotnie zwracaliśmy się do pana prezesa o różne informacje, o różne wyjaśnienia, nigdy nie odpowiadał na nasze apele, więc uważamy, że nasz wniosek jest słuszny i zasadny.
W Sejmie trwają prace nad budżetem. Pan poseł Janusz Szewczak z PiS-u, który w ramach pluralizmu też tutaj był dzisiaj gościem obok pani, powiedział, że ten projekt budżetu jest bardzo dobry. Czy pani podziela tę entuzjastyczną ocenę, czy ma pani jakieś zastrzeżenia?
Nie jest dobry, tak jak wiele budżetów od wielu lat. Przede wszystkim, ponieważ w naszych priorytetach jest dążenie do zrównoważonego budżetu, czyli do tego, aby ograniczać zadłużanie na poczet przyszłych pokoleń Polaków. Nie ma takiej tendencji w tym budżecie. Oczywiście jest zmniejszenie deficytu, ale absolutnie nie ma cięcia żadnych wydatków, a szczególnie takich wydatków, które od lat są cały czas na poziomie wzrostowym. Ja przypomnę, że i każdego roku i od początku, od 3 lat, jak Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje, zdążyło powiększyć swój stan posiadania urzędniczego o 16 nowych urzędów. Nasza administracja jest bardzo rozbudowana i bardzo dużo kosztuje. To się odbija w tym, że wszyscy na to się składamy. Dzisiaj od jutra praktycznie, czy od dzisiaj wchodzi nowa składka ZUS-u sukcesywnie od 10 lat z 880 zł, mamy w tej chwili 1310 zł i tak za każdym razem wchodziły nowe podatki w tym budżecie, również one są uwzględnione, czyli tak naprawdę obciążamy kosztami obywateli, za to nie robiąc żadnych reform i żadnych redukcji w administracji, a wręcz przeciwnie, zatrudniając więcej osób. Proponowaliśmy od samego początku zmiany dotyczące na przykład Funduszu Pracy, gdzie mówiliśmy o likwidacji nieefektywnych i zbędnych urzędów pracy, a przełożeniu pieniędzy do samorządów, aby sobie radziły z polityką rynku pracy. Żadnych reform nie ma w obszarze polityki społecznej, takich, które by ograniczały wydatki zbędne, a dawały i dzieliły sprawiedliwie pieniądze tam, gdzie one są naprawdę potrzebne. Więc ten budżet nam się po prostu nie podoba. Ponadto złożyliśmy mnóstwo poprawek do tego budżetu, z jednej strony pokazując, gdzie są pieniądze i oszczędności, a gdzie można je przekierować. Żadna z tych poprawek nie została uwzględniona, tylko dla zasady, tak? Nie dla zasady, czy ona jest słuszna, czy nie, ale tylko dlatego, że złożyło ją to ugrupowanie opozycyjne, więc nie ma on znamion w ogóle dyskusji nad poważną sprawą, dyskusji parlamentarnej, poważną sprawą, jakim jest budżet i są wydatki, po prostu jest arbitralnie ustalony przez rząd, bez żadnego pochylenia się nad tymi propozycjami, które są przez nas składane, więc nie widzieliśmy potrzeby, aby ten budżet poprzeć.
W tych sprawach społecznych, socjalnych, którymi pani poseł się zajmuje, jak one w tym budżecie wyglądają?
Panie redaktorze, polityka społeczna od trzech lat tak naprawdę. Właściwie ja nie chcę powiedzieć, że od tych trzech lat, bo to jest wiele lat nagromadzone zaniedbania. Ona jest tak konstruowana, że któraś z grup społecznych, która de facto w tej chwili może głośniej mówić, upomni się, no to jest dosypywane jakieś pieniądze na jakieś zasiłki, czyli taką czystą pomoc socjalną, bez żadnych poważnych reform. Sytuacja społeczno-gospodarcza bardzo się zmieniła od okresu transformacji, a nie były przeprowadzone żadne poważne reformy w obszarze polityki społecznej. Mamy do czynienia z cały czas z dosypywaniem i w tym latach na zasiłki, na pomoc socjalną rzeczywiście tych pieniędzy widać sporo, natomiast cały czas widać, jak one też uciekają poprzez dziurawy system. Na przykład przyglądając się sytuacji osób niepełnosprawnych i tym, że pieniądze cały czas są delegowane do osób, które na przykład swój stopień niepełnosprawności uzyskały kiedyś, lata temu, bo odchodziły na emeryturę, taka była potrzeba, bo odchodziły bardzo często i znalazły sobie sposób jako bezrobocie. W tej chwili w grupie, która naprawdę potrzebuje, nie ma pieniędzy na tą grupę, która potrzebuje, jest absolutnie zależna, jest naprawdę chora i potrzebuje pieniędzy na godne życie. Tam mają renty na poziomie 1000 zł, a w tej grupie są również osoby, które jeszcze dodatkowo pracują i państwo jeszcze dodatkowo finansuje pracodawcom umowy o pracę z PFRON-u. I tak to wygląda. No nie ma żadnych poważnych reform, jeśli chodzi o urzędy pracy, które już wcześniej wspomniałam. 12 miliardów złotych, potężne pieniądze. Przy bezrobociu 6% jest idealny czas, aby przeprowadzić poważne reformy i rzeczywiście zająć się taką dużą dziurą budżetową, a nie finansować ciągle niepotrzebne nikomu gremialnie robione na zamówienia publiczne kursy, na przykładowe wózki widłowe i wydawanie pieniędzy zbędnie. Więc nie ma żadnych reform. Przez 3 lata nie doczekaliśmy się propozycji dotyczących systemu orzekania, które sukcesywnie każdego roku są obiecywane. Więc budżet wygląda jak wygląda. Nie mogę krytykować tego, że czasem pieniądze trafiają do rodzin, bo z tego wszystkiego to dobrze, że one trafiają do jakichś polskich rodzin, tak jak mówimy o programie 500+, niż mają gdzieś tam indziej trafiać. Natomiast no niestety za chwilę zasiłki socjalne będą dzieliły społeczeństwo, bo ktoś będzie musiał je utrzymywać. My mamy młode pokolenia, ludzi młodych, którzy cały czas wyjeżdżają za granicę, bo chcą założyć w Polsce firmę i się po prostu nie da. No, z jednym się daje, a drugim się podwyższa ZUS składkę 1300 zł, tak? Więc prośmy, zobaczmy na młodych ludzi. Więc jeżeli chodzi o pomoc społeczną, czy pomoc socjalną, to trzeba ją dystrybuować sprawiedliwie, dawać pieniądze ludziom, tym, którzy sami sobie w stanie nie są w życiu poradzić, a umożliwić zarabianie pieniędzy tym, którzy są w stanie poradzić, a nie zabierać im takich dużych kwot.
Po tej tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku, padają apele o obniżenie temperatury tego sporu w życiu publicznym, o tym, żeby język był mniej brutalny. Czy pani uważa, że coś takiego w ogóle jest możliwe?
Znaczy możliwe jest, no oczywiście możliwe jest w tym momencie, kiedy politycy będą rozliczani za konkretne rozwiązania, działania i będą bardzo mocno związani ze swoimi wyborcami. Wtedy, kiedy zmienimy ordynację wyborczą, to z całą pewnością nie będzie tyle czasu, żeby się doskonalić w gwiazdorstwie i w tym, aby w mediach zaistnieć, znaleźć na tytułach nagłówków. Niestety są one najbardziej chwytliwe, takie słowa, które są emocjonalne, które komuś mocno, w kogoś mocno uderzają. Wtedy państwo, dziennikarze też takimi słowami się emocjonują, powtarzają, napędzają popularność. Ta popularność z drugiej strony podoba się szefom partii i tacy politycy są przez to gloryfikowani. Więc to jest możliwe, aczkolwiek ta refleksja, która nastąpiła w wielu politykach, nie we wszystkich, ale w wielu politykach ona nastąpiła po tym tragicznym wydarzeniu. Ja mam żyję taką nadzieję, że ona gdzieś tam się utrzyma i rzeczywiście to będzie powodowane tym, że wyborcy na to zwrócą uwagę, bo to jest główny wyznacznik, że wyborcy nie będą klaskać i nie będą gloryfikować polityków, którzy są krzywdzą słowem drugą osobę.
Ale przecież brutalność polityki to nie jest polska specyfika i ta medialność, i to, co pani nazwała tym gwiazdorzeniem w mediach, tak ten świat wygląda. To nie jest tak, że my jesteśmy tu jakąś wyspą.
No świat wygląda tak, jak my go kształtujemy. To oczywiście nie jest tylko nasza specyfika, ale u nas jest to bardzo mocno zauważalne, a to powoduje ta ordynacja wyborcza, no niestety, bo proszę mi powiedzieć, gdzie jest tak w innym państwie, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, że główna praca posła polega na tym, że on rzeczywiście tylko i wyłącznie popisuje się słowotokiem. Nie, on musi być w swoim biurze, on musi być związany ze swoimi wyborcami, on musi tam zajmować się ich sprawami. On ma trochę mniej czasu na szkolenia PR-owe, na to, żeby go uczono, jak ma właśnie być medialny. Więc u nas jest to dość mocno zauważalne i no pewnie całkowicie z tej debaty publicznej takiego języka emocjonalnego nie wyeliminujemy, no bo no niestety od lat tak kreowana polityka, że właściwie wyborców się pozyskuje tym, że czym bardziej się zniszczy i jakby emocjonalnie źle nastawi do przeciwnika, no to nie zmieni tego jedno wydarzenie. Zresztą mieliśmy już takich wydarzeń tragicznych w historii tej polskiej polityki wiele. Była taka refleksja przez chwilkę, a potem zaraz ta sama sytuacja została wykorzystywana po to, żeby jeszcze bardziej mocniej uderzać, żeby jeszcze bardziej mocniej eskalować ten konflikt społeczny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Agnieszka Ścigaj, posłanka z Krakowa, z wizytą w Warszawie w Poranku Wnet, ale w Krakowie na 95,2 na pewno też ktoś nas słuchał. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Poranek Wnet, jest godzina 9:09.
Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Kraków 95,2 FM.
Godzina 9:10, a my, proszę Państwa, wracamy do spraw międzynarodowych. Łączymy się teraz z panią Dominiką Cosicz, korespondentką Telewizji Polskiej w Brukseli, przy Komisji Europejskiej i NATO i Belgii. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry pani Antoni, dzień dobry państwu.
Polski minister spraw zagranicznych złożył pewną propozycję w sprawie Brexitu, która ma wyjść jakoś tak naprzeciw trochę obecnemu brytyjskiemu rządowi. Czy w Brukseli to w ogóle jakoś zostało zauważone i jak w tej chwili z perspektywy Komisji Europejskiej w ogóle sprawa tego rozwodu z Wielką Brytanią wygląda?
Zostało to zauważone przede wszystkim przez media brytyjskie, bo to głównie BBC, a później inne kolejne stacje i gazety podchwyciły propozycję ministra Czaputowicza, a przypomnijmy, na czym polega ta propozycja. Chodzi o to, by wprowadzić 5-letni okres przejściowy w obowiązywaniu granicy pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią. Po wyjściu już Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest jedna z kwestii najbardziej spornych, bo wiadomo, że teraz przecież Irlandia Północna, będąca częścią Wielkiej Brytanii, i Irlandia, jako że oba te kraje są wewnątrz Unii Europejskiej, więc nie obowiązuje ich jakaś granica. problem pojawiłby się właśnie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i tym samym właśnie także Irlandii Północnej. I polski minister zaproponowałby, obowiązywał taki 5-letni okres tymczasowy. No i ta propozycja została szeroko komentowana następnie przez Brytyjczyków, którzy uznali, że jest to wyjście w stronę ich postulatów, bo właśnie na tym by im zależało. I próba przełamania impasu, jeżeli chodzi o kraje europejskie inne, to jest to może z mniejszym entuzjazmem odbierane, bo uważano, niektórzy dziennikarze zwłaszcza podkreślają, że w ten sposób Polska próbuje przełamać solidarność europejską. Przypomnijmy, że niedawno jeszcze na szczycie unijnym kolejnym wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej było zgodne co do tego, że nie powinno być takiego okresu przejściowego. Zatem w tym momencie polska propozycja, zdaniem niektórych dziennikarzy, byłaby wbrew tej solidarności europejskiej. Ale to jest jakiś głos w dyskusji. Wydaje mi się, że głos ważny, bo trzeba nadać nowej dynamice. Tym bardziej, że mam wrażenie, że utknęliśmy w jakimś martwym punkcie. Sytuacja jest naprawdę patowa. Z jednej strony mamy upór Wielkiej Brytanii, posłów brytyjskich, z drugiej taki sam upór po stronie brukselskiej, po stronie 27 krajów, ale także instytucji unijnych. To, co jest dla mnie takie najbardziej przykre, jeśli jeszcze mogę dokończyć, to, że mam takie wrażenie, jakby część polityków unijnych zwłaszcza chciała bardzo bolesnie doświadczyć Brytyjczyków, okazać im, że ten Brexit, jeśli będzie, to powinien być dla nich bardzo bolesny, po to, by był nauczką dla innych krajów, które chciałyby pójść tą drogą.
Ale jeżeli ta diagnoza, którą pani przedstawiła, jest słuszna, no to by znaczyło, że to są tacy ludzie politycznie strasznie mali, strasznie tak patrzący z krótkiej perspektywy, bo przecież to tak naprawdę jest porażka Unii Europejskiej, a nie tylko Wielkiej Brytanii.
Oczywiście, że tak. To by było bardzo, bym powiedziała, wręcz głupie i kontrproduktywne, ale pamiętam doskonale, jakie były pierwsze reakcje w Brukseli ranka następnego po tym, jak było w Wielkiej Brytanii referendum. I kiedy właśnie pod koniec czerwca 2016 roku dowiedzieliśmy się, jaki jest wynik referendum. Najpierw byłam, i to jest dosyć ciekawe, tak pozwolę Państwu, że podzielę się swoimi doświadczeniami, bo byłam najpierw na śniadaniu prasowym organizowanym przez Brytyjczyków, przez brytyjskich europosłów z frakcji konserwatywnej i razem oglądaliśmy wyniki referendum, oglądaliśmy razem telewizję i nie zapomnę wyrazu ich twarzy, bo to była naprawdę konsternacja. To nie była radość, że ten Brexit, do którego nawoływali, do którego chcieli doprowadzić się, nastąpił wreszcie, bo jest pozytywny dla nich wynik referendum. Odwrotnie, to była konsternacja, pełne zaskoczenie i takie wrażenie, że właściwie no dobrze, chcieliśmy, ale tak naprawdę tego nie chcieliśmy. To było pierwsze wrażenie, pierwsze reakcje brytyjskiej strony. Po czym poszłam na spotkanie do Komisji Europejskiej, wcześniej do Parlamentu Europejskiego i tam z kolei reakcje unijnych polityków, na przykład szefa Parlamentu Europejskiego, ówczesnego Martina Schulza, czy szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Część z tych polityków powiedziała, że dobrze, chcecie, to wychodźcie. To jest wasz problem, my już nie chcemy mieć z wami nic wspólnego, ale zapamiętajcie sobie, że was to będzie boleć. Boleć tak mocno boleć, żeby to było jakąś przestrogą, nauczką dla innych krajów. I oczywiście ma pan rację. To jest postawa mała, ale co gorsza, to jest nie tylko małostkowość, to jest głupota polityczna, bo jeżeli w ten sposób potraktuje się Brytyjczyków na zasadzie chęci ich ukarania, upokorzenia, to przecież obserwują to także obywatele innych krajów unijnych. I takie postawy właśnie wcale nie sprawią, że jeszcze bardziej zapałają miłością do Unii Europejskiej, tylko wręcz odwrotnie. Bo przecież jednym z powodów głównych, dla których Brytyjczycy chcieli wyjść z Unii Europejskiej, było niezadowolenie z instytucji unijnych, z tego tonu mentorskiego, który czasami pobrzmiewa w wypowiedziach polityków unijnych. I takiej próby dzielenia krajów Unii Europejskiej na te lepsze i na gorsze. Podwójnych standardów, krótko mówiąc. I teraz w tym momencie te wszystkie postawy widzimy znowu. I jest to bardzo negatywne, jest to bardzo kontrproduktywne dla samej idei Unii Europejskiej. I dziwię się, że ci politycy, którzy mówią o tym, że tak bardzo kochają Unię Europejską, jednocześnie takimi zachowaniami chcą niszczyć Unię Europejską.
W Warszawie był jakiś czas temu wicepremier Republiki Włoskiej, pan Matteo Salvini. Jego wizyta tutaj wzbudziła ogromne emocje w Polsce. Niektórzy mówili, że w ogóle nikt nie powinien się tak naprawdę z nim spotykać. Ja się chciałem pani zapytać, jak rząd włoski sobie w tej chwili radzi, jeśli chodzi o kontakty z Komisją Europejską? Jak to wygląda?
Włochy są teraz enfant terrible w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ten włoski rząd, jak mówią mi politycy i dziennikarze z innych krajów, zwłaszcza Niemcy, to jest dla nich największy koszmar i ból głowy jednocześnie. Znamy oczywiście bardzo soczyste wypowiedzi Matteo Salviniego, który nieraz w ostrych słowach odnosił się do komentarzy płynących z Brukseli, na przykład nazwał szefa Komisji Europejskiej pijaczyną. No były to wypowiedzi, których nigdy nie usłyszelibyśmy i retoryka, której nie usłyszelibyśmy ani z ust Viktora Orbana, ani Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj Salvini jest inny. A Włochy sobie radzą, bym powiedziała, na dwojaki sposób. Bo z jednej strony jest Matteo Salvini, który jest politykiem bardzo wyrazistym, kontrowersyjnym. Część osób go bardzo lubi, część z kolei taką samą niechęcią go darzy. Ale jest także osoba premiera Włoch, Kontego, który jest o wiele bardziej umiarkowany. To jest jednak profesor w bardziej dyplomatycznych wypowiedziach. I to on jest częściej delegowany do tego, by w Brukseli załatwiać sprawy sporne, bo wiadomo, że on nikogo nie obrazi. On nie nazwie nikogo w sposób obelżywy. Zatem jeżeli chodzi o te sprawy wewnętrzne włoskie, to częściej tutaj występuje Matteo Salvini jako ten, który wyraża poglądy, które łapią za serce wielu Włochów, powiedzmy sobie szczerze. A z kolei jeżeli chodzi o sprawy kontaktów z instytucjami, to jest tutaj premier Włoch. Tym bardziej, że z racji stanowiska to on przecież przyjeżdża na szczyt unijny, a nie wicepremier Salvini.
Czy ten wczorajszy szczyt niemiecko-francuski, czy to podpisywanie kolejnego traktatu, tak trochę w cieniu Karola Wielkiego, czy to jest, tak jak tutaj powiedział nasz francuski korespondent, raczej w kontekście kampanii wyborczej w obu krajach, czy też jest to związane jakoś jednak z tym poszerzaniem, powiększaniem tej ścisłej integracji jądra Unii Europejskiej?
To jest ten tandem francusko-niemiecki, lokomotywa właściwie, jak się przez wiele lat zwykło uważać, istnieje już od dawna. Jest to kolejny element podkreślenia też, wydaje mi się, na użytek publiczności, na użytek i Francji samej, i Niemiec, tak jak pan mówi, w kontekście wyborów nadchodzących do Europarlamentu, ale także na użytek, wydaje mi się, innych krajów i samej Brukseli, podkreślenie tego, że ta przyjaźń francusko-niemiecka ma się bardzo dobrze, że to nieprawda, że są jakieś różne opinie między Berlinem a Paryżem dotyczące na przykład polityki fiskalnej i finansowej Unii Europejskiej, choć tak rzeczywiście jest, bo tutaj nie ma zgodności. Więc z jednej strony jest to trochę taki polityczny PR, ale z drugiej rzeczywiście jest to też budowanie takiego, kolejny element budowania twardego jądra europejskiego. Wydaje mi się, że także może być to w pewnym sensie prognozy tego, co nas czeka po wyborach majowych do Europarlamentu, bo sondaże dają duże poparcie dla partii uważanych, nazywanych populistycznymi, takimi właśnie jak Liga czy Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech, we Francji to zgromadzenie Marine Le Pen, a w Niemczech AfD. Ale to się może stać po wyborach. Po wyborach może dojść do tego, że paradoksalnie te partie, mimo że wprowadzą o wiele więcej posłów do Europarlamentu niż udawało im się w latach poprzednich, to mogą być jeszcze bardziej zmarginalizowane. W tym sensie, że zamiast koalicji dwóch partii, która do tej pory istnieje i rządzi tak naprawdę Europarlamentem, czyli chadeków i socjalistów, teraz powstanie tak zwana wielka koalicja antypopulistyczna, do której również dołączą liberałowie, zieloni, może komuniści. I w tym momencie to będzie na zasadzie wszyscy, tylko nie tak zwani populiści. I w tym momencie też patrzyłam na to właśnie z tej perspektywy, na to wczorajsze spotkanie, które miało miejsce w Akpis Granie, bo rzeczywiście i kanclerz Merkel, i prezydent Macron czują oddech tak zwanych populistów na plecach i tym bardziej chcą pokazać, że są jednością i tym bardziej chcą pokazać, że oni dają gwarancję tego, że nie dojdzie do jakichś gwałtownych zmian w Unii Europejskiej.
Wielka koalicja antypopulistyczna, brzmi to rzeczywiście ślicznie. Bardzo serdecznie dziękuję pani Dominika Cosicz, korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli, była gościem Poranka w Net. Dziękuję pani bardzo. Miłego
dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, jest godzina 9:21. Wczoraj przyszły informacje o nominacjach do tegorocznych Oscarów. W trzech kategoriach nominowana została Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. To teraz może z tego filmu posłuchamy sobie, jak Joanna Kulik śpiewała o dwóch serduszkach.